piątek ukazał się reportaż Najdłuższy proces Kościoła w TVN24 o sprawie księdza Andrzeja Dymera. Kuria Szczecińska od 25 lat wiedziała o jego zachowaniach, jednak do tej pory Kościół nie wydał ostatecznego wyroku w tej sprawie. W zeszły czwartek arcybiskup Andrzej Dzięga odwołał księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego imienia Jana Pawła II w Szczecinie. Dlaczego ksiądz Dymer przez tyle lat nie został rozliczony i skąd jego bliskie relacje z politykami Prawa i Sprawiedliwości? To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Moim i Państwa gościem jest Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa w chowanego braci Sekielskich. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię również.
Witam.
Jak informuje kwartalnik Więź, decyzję o odwołaniu księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego imienia Jana Pawła II w Szczecinie podjął arcybiskup Dzięga po spotkaniu z mężczyzną wykorzystywanym seksualnie przed laty przez księdza Dymera. Więź potwierdziła to u ofiary duchownego. Wiemy, że w 2008 roku Trybunał Kościelny skazał duchownego za molestowanie seksualne wychowanków. Jednak ksiądz Dymer złożył apelację. W 2021 roku wciąż nie ma ostatecznego wyroku kościelnego. Nie zapadł także wyrok przed sądami świeckimi ze względu na przedawnienie sprawy. Czy fakt, że dzisiaj arcybiskup Dzięga odwołał z funkcji księdza Dymera, należy traktować jako sukces, Jakub Pankowiak?
To zależy, z jakiej strony na to spojrzymy. Jest to sukces przede wszystkim człowieka, który spotkał się z księdzem arcybiskupem Dzięgą i niejako wymusił tak naprawdę usunięcie z funkcji dyrektorskich księdza Dymera. Wiem to, bo znam tego człowieka, który spotkał się z arcybiskupem Dzięgą i znam szczegóły tej rozmowy. Także arcybiskup Dzięga sam tej decyzji by nie podjął, bo ona tylko i wyłącznie wynikiem działań owego poszkodowanego, więc to jest taka pierwsza sprawa. I jeśli chodzi o sukces, to tak, można uznać to za sukces, dlatego że jako poszkodowani nareszcie zaczynamy mieć jakąś moc sprawczą, czyli nasze działania przynoszą jakieś efekty. Oczywiście one są mizerne w porównaniu do tego, co chcielibyśmy osiągnąć i przypuszczam, że sam poszkodowany też nie jest zadowolony jakby tylko z tego, że ksiądz Dymer już nie jest dyrektorem tego instytutu. Natomiast z drugiej strony patrząc, możemy uznać, że nasze działania mają wpływ na decyzje biskupów i tym samym myślę, że otwierają się nowe ścieżki dla innych poszkodowanych i myślę, że oni chętniej będą dzięki temu działać. Natomiast globalnie na to patrząc, oczywiście jest to żaden sukces. No, Dymer jest to człowiek, o którym można przeczytać w książce Radosława Grucy Hipokryzja i tam poznać szczegóły życia tego duchownego. No, nie pozostawiają one żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o ocenę tego człowieka, więc jego miejsce na pewno nie jest na wolności, a już na pewno nie na eksponowanych stanowiskach kościelnych.
A co takiego przekonało biskupa Dzięgę? Bo przecież do tej pory, wiedząc o tych wszystkich sprawach, pisały gazety, są książki na ten temat, był wyrok sądu kościelnego, no i nic. I dalej ten ksiądz był dyrektorem, był w posłudze, był szanowaną osobą w diecezji. Czy możesz coś uchylić, rąbka tajemnicy? Co takiego przekonało księdza Dzięgę, że tak szybko zmienił zdanie?
Przede wszystkim prawdopodobnie przekonało go to, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że za kilka dni będzie reportaż w TVN24 dotyczący księdza Dymera, więc myślę, że to jest pierwsza sprawa. Druga, pewnie sądził, że spotka się z poszkodowanym i jak to zwykle biskupi myślą, że jeśli poszkodowany spotka się z biskupem, no to my będziemy już po prostu cali w skowronkach i będziemy się cieszyć, świętować, że taka wielka osobistość jak biskup danej diecezji czy arcybiskup arcydiecezji, no to jest już dla nas taka ważna historia, że pójdziemy, że tak powiem, na wszystkie propozycje z drugiej strony. No tutaj się okazało, że biskup Dzięga nie dosyć, że spotkał się z poszkodowanym i chyba nie spodziewał się, że będzie to tak silna osoba, która umiejętnie poprowadzi rozmowę i po prostu wymusi tą decyzję, a tak było, bo mam informację z pierwszej ręki. Więc myślę, że kilka składowych. Reportaż w TVN24, który ukaże się dziś o 20:30 na otwartym kanale i umiejętność prowadzenia rozmowy przez poszkodowanego i chyba zaskoczenie księdza arcybiskupa, który zupełnie nie spodziewał się tak twardej rozmowy i tak twardych negocjacji ze strony poszkodowanego. Po prostu przestajemy być już słabi, zaczynamy być mocni i myślę, że jeden dla drugiego jesteśmy przykładem i dajemy sobie siłę i myślę, że biskupi w tych sprawach będą mieli coraz trudniejsze orzechy do zgryzienia w postaci właśnie takich ludzi, jak choćby ten człowiek, który był arcybiskupa. Dzięki.
Dziennikarze kwartalnika Więź, jak i portalu OKO.press wskazują na mocne powiązania księdza Andrzeja Dymera, zarówno jeśli chodzi o biskupów katolickich, jak i polityków, jak i Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Jakubie, czy mógłbyś wyjaśnić naszym widzom, na czym polega fenomen księdza Dymera? Dlaczego był on tak jest ważną postacią w świecie Kościoła, ale i w świecie polityki?
No, ksiądz Dymer jest bardzo ważną postacią w Kościele szczecińskim ze względu na to, że jest doskonałym biznesmenem. Potrafił organizować dosyć spore pieniążki nie tylko dla siebie, ale też dla kurii szczecińskiej. Udawało mu się zyskiwać choćby za bezcen majątek w postaci na przykład kamienicy, która jest własnością kurii w Szczecinie, a on, zresztą to będzie w reportażu, można sobie obejrzeć dzisiaj, więc potrafił otrzymywać pieniążki i zorganizować pieniążki z państwowego skarbca i wyciągać je na swoją działalność i był po prostu chyba jednym z najzdolniejszych księży wtedy młodego pokolenia, bo to były lata 90., kiedy jego działania zaczęły być na tyle prężne, że dostrzeżono je w kurii szczecińskiej. Jednocześnie oczywiście prowadził on działalność przestępczą z tego, co możemy dowiedzieć się właśnie z reportaży pana Zbigniewa Nosowskiego czy Radosława Grycy i z jego książki Hipokryzja. Dlatego był on tak bardzo ważną postacią, miał konekcję z wieloma politykami, którzy byli zapraszani na uroczystości na przykład otwierania instytutów, którymi on dowodził. Będziemy mogli zobaczyć w reportażu TVN24 wielu polityków z pierwszych stron gazet tak naprawdę i wiodących postaci. Więc to dlatego był tak ważny dla kurii i tak trudno było się go pozbyć. Chyba dopiero afera ogólnopolska spowodowała, że został on usunięty, aczkolwiek wydaje mi się, że kuria szczecińska będzie się bronić i nie będzie chciała się przyznać do tego, że zwolnienie księdza Dymera spowodowane było wizytą poszkodowanego, a raczej będą się wymigiwać tym, że ksiądz Dymer jest chory, bo taką historię przedstawia już od wielu lat, wymyśla różne choroby, które oczywiście miały go doprowadzić już dawno do śmierci, natomiast no, trwa to już kilkanaście lat i jakoś jeszcze żyje. Oczywiście nie neguję tego, być może jest chory, ale to zawsze była jego droga do obrony.
Portal OKO.press ustalił, że w latach 2010-2020 ksiądz Dymer zebrał od instytucji państwowych i spółek Skarbu Państwa, uwaga, ponad 10 milionów złotych. I tak jak wspomniałeś, na przykład na inicjatywy księdza Dymera przekazywali pieniądze na przykład premier Beata Szydło z rezerwy budżetu państwa, także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod kierownictwem Kazimierza Kujdy, na przykład zakłady chemiczne Police, za prezesury Wojciecha Wardackiego, uznawanego za człowieka Joachima Brudzińskiego. I tutaj jeszcze Adam Zadworny, dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej, dodaje: na imprezach, które wieńczyły jego biznesowe zabiegi, bywali najważniejsi ludzie ze świecznika PiS, tacy jak Beata Kempa czy Joachim Brudziński. Pastor Paweł Chojecki, czy myślisz, że ci politycy PiS nie wiedzieli o zarzutach pod adresem księdza Andrzeja Dymery?
Myślę, że wiedzieli. Myślę, że środowisko pisowskie jest środowiskiem, podobnie zresztą jak chyba wszystkie inne środowiska polityczne w Polsce, środowiskiem plotkarskim, czyli ludzie bardzo tak sobie cenią te informacje takie z drugiego obiegu, nieoficjalnego, ponieważ mogą wykorzystać to w swoich kampaniach wyborczych. Przecież tam na listach zawsze są różne przepychanki o miejsce, kto bliżej prezesa, kto dalej, kto biorące, kto nie biorące. Także ta sfera takiego poza oficjalnego obiegu jest tam bardzo obfita i nie wierzę, że te oczywiste, o których pisali dziennikarze czy nawet autorzy książek, informacje nie docierały do tych luminarzy Prawa i Sprawiedliwości. Tu nastąpił jakaś moralna prostytucja, podobna zresztą jak w przypadku biskupa Jędraszewskiego, odbyła się w Łagiewnikach, kiedy to Jarosław Kaczyński osobiście prowadził młodą parę do katolickiego ślubu, gdzie wcześniej połowicznie tej samej.
Jacek Kurski był ten sam,
ale tu małżonka katolicka była inna. Osobiście sam Jan Paweł II błogosławił temu małżeństwu, a teraz uznano, że to małżeństwo nie było, nieważne. Te dzieci też nieważne i tak dalej. No to skandal na cztery fajerki. Przecież wszyscy o wszystkim wiedzieli. Ale jednak, ja nie wiem, co tymi ludźmi kieruje, że oni nie mają takiego za grosz poczucia wstydu. Może ty, Jakub, potrafisz wyjaśnić ten fenomen, że ci ludzie wiedzą, że popełniają straszne przestępstwa moralne. Już nie mówię o karnych, nie? Bo to też, ale tu akurat mówimy o takich moralnych zgorszeniach i że oni w świetle kamer tu kroczy dumnie, jak taki kogut na początek, Kaczyński, nie? I prowadzi młodą parę, gdzie cała Polska wie, że to z punktu widzenia moralności katolickiej, z punktu widzenia prawa kanonicznego, to jest wielki, wielki szwindel, można tak powiedzieć. Dlaczego, jak myślisz, Jakub, dlaczego oni pomimo takich oczywistych, ciężkich przewinień moralnych dalej lansują się albo w zachowaniach takich nagannych moralnie, jak ten ślub łagiewnicki, sanktuarium przecież, jedno z większych polskich sanktuariów katolickich, czy w przypadku księdza Dymera, że wiedzą, o co jest oskarżany, wiedzą, jakie postępowania, wiedzą, jakie fakty i wyroki, a mimo wszystko się z nim fotografują. Ja tego nie umiem sobie wyobrazić, znaczy wytłumaczyć.
To ja tym bardziej nie potrafię tego wyjaśnić. Dla mnie jest to hipokryzja już do niewyobrażalnych rozmiarów. O politycznych sprawach nie chciałbym mówić, bo kompletnie się w tym nie orientuję i nie bywam w świecie polityki. Natomiast jeśli chodzi o taką świadomość tego, dlaczego broniono Dymera, to wydaje mi się, że cały czas pokutuje obok rzeczywiście takiej wielkiej obrony instytucji kościelnej i myślenia, że mamy tutaj jakiś atak z zewnątrz i każdy poszkodowany jest oczywiście atakujący, to myślę jeszcze dodatkowo, że to jest takie postrzeganie pedofilii jako tak naprawdę niczego groźnego, czy też mogliśmy jeszcze usłyszeć niedawno z ust niektórych polityków, że inicjacje seksualne mężczyzn, znaczy chłopców z dorosłymi mężczyznami były dość popularne, czy też w Grecji, czy w Rzymie, więc on nie widzi jakby wielkiego kłopotu i nie ma robić tutaj z tego afery, że jakby to przecież też jest w jakiś sposób normalny. Tak jeden z polityków wypowiedział się w zeszłym roku, więc dla mnie to jest szokujące. Wydaje się, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie moralności, czy kwestia obrony siebie i swoich błędów, ale myślę, że to jest kwestia po prostu braku wykształcenia i zwykłej czystej głupoty tych ludzi. Znaczy to jest tak troszkę jak wielu katolików uczęszcza do sakramentu spowiedzi świętej i myśli, że tak naprawdę jest to taka pralka, w której można po prostu wybrać swoją duszę i wychodzi się już czystym i można sobie grzeszyć dalej, po czym znowu się można wyspowiadać i tak dalej i wszystko jest w porządku. No tutaj wydaje mi się, że w przypadku pana Jacka Kurskiego mogło być podobnie. No w końcu przecież Kościół uznał nieważność jego małżeństwa, więc on się już nie musi przejmować tym, czy ono było ważne, czy nie, bo skoro załatwił to, a jak wiadomo, można to załatwić w bardzo łatwy sposób i w zasadzie każde małżeństwo można unieważnić, jeśli dwie osoby będą tego chciały, no to mamy po kłopocie, więc to jest jakby taki sposób funkcjonowania. No, politycy będą trzymać z Kościołem i to politycy każdej frakcji, myślę, że nie tylko, znaczy PiS nie jest wyjątkiem, ale to, co się wyprawia na przykład w Toruniu na wiecach, bo trudno nazywać to mszami świętymi, księdza Rydzyka i wyświęcaniu biskupa Janiaka prawie, że na wyniesieniu go na ołtarze jest męczennikiem według niego. Tam mamy polityków, którzy siedzą, klaszczą, uśmiechają się i to najważniejszych polityków i to tych, którzy w jakiś sposób decydują o naszym losie, o losie poszkodowanych, więc trudno to nazwać i określić jakimiś parlamentarnymi słowami. To jest bardzo przykro się na to patrzę i mam nadzieję, że zbyt długo to już nie potrwa.
Tu jeszcze chciałem nałożyć takie dwie informacje z historii Kościoła rzymskokatolickiego i z Biblii, że w Biblii, kiedy mamy mowa o przywódcach chrześcijańskich, to zawsze wartości moralne, cechy charakteru, dokonania, jeśli chodzi o rodzinę, są przedstawione jako warunki konieczne. W Kościele katolickim, kiedy już ksiądz jest wyświęcony, zresztą no, kawaler i tak dalej, to wszystko każdy Polak wie, już praktycznie niezależnie od tego, jakie on prowadzi życie moralne, czyli on może być właśnie pedofilem, może być alkoholikiem, może być, nie wiem, dziwkarzem, może być złodziejem, ale kiedy odprawia sakramenty, szczególnie tu chodzi o mszę, to ta msza, ale te wszystkie inne sakramenty są ważne, czyli jak gdyby Bóg przez tego kompletnie upadłego moralnie człowieka działa dokładnie tak samo jak przez świętego, nie? Że sakrament udzielony przez człowieka moralnie tam czystego i moralnie najbardziej podłego w myśl nauki katolickiej jest tak samo ważny. Czyli katolicy patrzą, ksiądz to ksiądz. I już. Nie? Sztuka to sztuka. No i koniec. No.
I tu pytanie. Jedna z ofiar księdza Dymera domaga się, by usunąć go ze stanu kapłańskiego. Jakubie, czy myślisz, że będą kolejne konsekwencje, czy zakończy się na tej decyzji arcybiskupa Dzięgi, żeby usunąć księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego w Szczecinie?
Nie, no jestem przekonany. Zdecydowanie będą kolejne sankcje wobec księdza Dymera, jeśli oczywiście nie okaże się obłożnie chory. I mam nadzieję, że za jego życie jeszcze uda się do nich doprowadzić. Czyli no, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jak ta, w której ksiądz Dymer przestaje być księdzem i jest przeniesiony do stanu świeckiego. No, jeśli sprawy w świetle prawa karnego się przedawniły, no to oczywiście nie ma co liczyć na karę tutaj w obliczu sądu państwowego i sądu karnego. Natomiast nie wyobrażam sobie innej drogi. Oczywiście być może się nigdy o tym nie dowiemy, bo nadal w wszystkich postępowaniach związanych z przestępstwami seksualnymi poszkodowani są tylko i wyłącznie świadkami i nie jesteśmy informowani o wynikach tych spraw. Ja i mój brat nie wiemy, co się dzieje z księdzem Hajdaszem, czy on jest nadal księdzem, czy nie. Wiemy tylko, że był suspendowany w zeszłym roku. No i to tyle, znaczy 2 lata temu. I to tyle, co wiemy. Nie wiem, co się dzieje z biskupem Jeniakiem, tyle tylko, że jest na emeryturze. Nie mam żadnego kontaktu z arcybiskupem Gądeckim, który prowadził postępowanie przygotowawcze. Nie mam żadnej informacji z Watykanu. Mam takie wrażenie, że papież Franciszek jest wykreowany na takiego wielkiego pomocnika osób poszkodowanych i na człowieka, który nareszcie pozwoli zająć się tą sprawą i wyjaśnić te sprawy przede wszystkim do końca, a nie potrafi wprowadzić bardzo prostej zasady, że każdy poszkodowany powinien być informowany na bieżąco, co się dzieje w sprawie jego sprawcy. To jest tak łatwa sprawa, a tak trudna dla nas do zaakceptowania, bo toczy się postępowanie w naszych sprawach i my kompletnie nie mamy pojęcia, jakie są wyniki. To jest lekceważenie, moim zdaniem, poszkodowanych i dopóki papież nie zmieni tego prawa, a jak wiemy, w przyszłym roku kończy się funkcjonowanie tak zwanego WELMU, czyli tego dokumentu mówiącego o sposobach postępowania, jeśli chodzi o przypadki przestępstw seksualnych, no to ja nie uwierzę w to, że papież Franciszek jest po stronie poszkodowanych, a raczej będę wierzył, że jest cały czas po stronie Kościoła i cały czas po stronie tak naprawdę sprawców, bo taki sposób zachowania tak naprawdę chroni sprawców, bo my nigdy nie będziemy wiedzieli, jaka spotkała ich kara i opinia publiczna również nie dowie dzięki temu, jaka kara spotkała tych ludzi. Także mam nadzieję, że księdza Dobrata teraz spotka, bo to, co on wyprawiał, to jest po prostu nieludzkie. To mi się nawet w głowie nie mieści, co ten człowiek potrafił robić tym dzieciom i młodzieży, więc on zasługuje no, przynajmniej na wyrzucenie go do stanu świeckiego, aczkolwiek druga strona jest taka, że zawsze mówię, że Kościół powinien tak naprawdę zmierzyć się ze swoimi grzechami, nie usuwając je poza obszar Kościoła, tylko zmierzyć się w ten sposób, żeby po prostu teraz tym człowiekiem w jakiś sposób się zająć, żeby nie krzywdził dalej. To po pierwsze, a po drugie, żeby przyznać się do tego, że no tak to prowadziliśmy ten interes i niestety takie są tego owoce. I wydaje mi się, że dopóki to się nie wydarzy, no to będziemy w martwym punkcie. I tylko działania poszkodowanych i dziennikarzy będą przynosiły kolejne malutkie owoce.
Ale z czego według ciebie wynika to lekceważenie problemu pedofilii w Kościele katolickim? Mówisz o papieżu Franciszku. Trzeba wspomnieć, że prymas Polak spotkał się z ofiarami księdza Dymera w czerwcu zeszłego roku. Skąd ta cisza, skąd taki bezwład, można powiedzieć, ze strony hierarchii katolickiej?
No to jest bardzo proste, jeśli chodzi o wytłumaczenie oczywiście hierarchów. No, każdy hierarcha mówi, że no, to nie jego decyzja, on jest tylko władcą we własnej decyzji, więc on tylko może działać w ramach swojej, więc on nie może koledze ze Szczecina zwrócić uwagi, no bo jakby to było, żeby zwrócić uwagę koledze biskupowi, że jego życie jest kompletnie niemoralne, a to co robi jest karygodne, więc wolą po prostu milczeć. I rzeczywiście formalnie nie mają takiej możliwości. Każdy może zgłosić do Watykanu w tym momencie przestępstwo czy łamanie prawa, które teraz obowiązuje, jeśli chodzi o wykorzystywanie seksualne w kościele nieletnich, więc biskupi nie czują się w obowiązku, żeby to oni musieli zgłaszać. No, to jest też jakby oczywiste, każdy z nas to może zrobić, nie ma tutaj żadnego kłopotu, więc oni nie czują się zobowiązani, a nie chcą się narażać też na to, żeby no, później na spotkaniu Komisji Episkopatu Polski, Konferencji Episkopatu Polski, no jeden kolega na drugiego patrzył krzywo, no bo ten zechciał i raczył publicznie zwrócić mu uwagę, więc wydaje mi się, że to jest tylko dlatego taki sposób postępowania. Znaczy, każdy z nas może zgłosić, więc zgłaszajcie sobie sami, a z drugiej strony co ja mogę tylko i wyłącznie decydować o tym, co się dzieje w mojej decyzji czy w mojej archidiecezji, a to, co się dzieje poza moim obszarem, no to jakby jest już poza moją jurysdykcją, więc niewiele mogę. No więc życzę powodzenia i trzymajcie się.
No co do papieża Franciszka, to ja nigdy złudzeń nie miałem i tak zapowiadałem, że to są tylko piękne słowa i kreacja medialna, a tu żadnych jakichś takich radykalnych kroków, przynajmniej jeśli chodzi o Kościół Polski, nie będzie, dopóki sami Polacy nie będą wymuszać tego, bo działania papieża no, były zawsze w odpowiedzi na działania dziennikarzy.
Wejdę ci w słowo ksiądz Paweł Górzyński, komentując sprawę księdza Dymera w TVN24, powiedział właśnie w tym duchu: na nawet wtedy, kiedy to są ludzie Kościoła wśród ofiar księża, jak jest w przypadku księdza Dymera, którzy proszą swoich przełożonych, gdzie prowincjał idzie i rozmawia w tej sprawie z biskupem, słyszy od niego, że uczestniczy w pedalskiej zemście na porządnym księdzu. To znaczy, że nawet jak ofiarą jest ksiądz, to bardzo często jesteśmy bezsilni wobec tych struktur władzy, żeby dojść sprawiedliwości. I ksiądz Górzyński dodaje, jest presja mediów, jest presja opinii publicznej, ale musi być też wyraźna presja katoliczek i katolików, aby struktury władzy się zmieniły. To mówi tak, ksiądz katolicki.
Ale tu jeszcze bym rozszerzył, no, księdzu Górzyńskiemu jako katolickiemu duchownemu, no nie wypada tego jasno powiedzieć, ale ja już sobie mogę to mówić, że w kościele katolickim pozycja biskupa jest, no można powiedzieć, tak jak u dzielnego księcia. Biskup katolicki, według nauki katolickiej, oczywiście nie mającej w tym zakresie nic wspólnego z testamentem Jezusa Chrystusa, jest następcą apostołów. Czyli on ma rację nie z powodu tego, że tkwi przy prawdzie, czy opowiada się za prawdą, czy tam głosi Biblię, czy głosi naukę apostolską, tylko on z racji urzędu ma rację. Tak jak król, no, czy książę udzielny, no to rozstrzyga poddanym, ty jesteś winien, ty na stos, ty na szafot, ty tam, czy ty będziesz do roboty i tak dalej. On ma władzę z pozycji urzędu. I dokładnie taki system jest w kościele rzymskokatolickim. Także tu ksiądz Górzyński oczywiście, no, dziwi się i chciałby zmiany, no ale to trzeba by zmienić dogmat właśnie o tym następstwie apostołów, że biskupi, jak już zostaje wyświęcony, no to on jest prawie jak apostoł. No toż tam kto będzie mu podskakiwał? No to stąd ta władza biskupia absolutnie nieuprawniona, nadużywana i teraz no, wielu ludzi cierpi z powodu tej władzy, ofiary księdza Dymera, no to już ponad 25 lat.
Jakubie, na koniec chciałam cię zapytać, jakie ty wnioski wyciągasz z całej tej sprawy? Jesteś katolikiem, jesteś członkiem Kościoła katolickiego i to dzieje się w twoim kościele.
Sprawę księdza Dymera znam już od lat poszkodowanych. Księdza Dymera również znam od jakiegoś czasu. I mogę tylko stwierdzić, że no jest to bardzo, bardzo niepokojące dla mnie. I myślę, że im więcej takich biskupów jak biskup Dzięga i poprzedni, no tym szybciej Kościół katolicki będzie kościołem niszowym w przyszłości w Polsce. I to niestety oni tak naprawdę są głównymi atakującymi Kościoły i głównymi niszczącymi Kościół. Wydaje mi się, że nie będzie mowy o za 20-30 lat o tym, że wyznanie katolickie jest dominującym wyznaniem w Polsce i niestety takie smutne wnioski wyciągam. Przykre jest to, że o wiele więcej szkód w Kościele katolickim robią biskupi niż ludzie, którzy rzeczywiście realnie chcieliby temu kościołowi zaszkodzić. No, takie są moje smutne wnioski.
To ja jeszcze zapytam cię o tę sprawę państwa, nie? Bo widzimy przez te 25 lat takich praktycznie bez niepokojów różnych działań księdza Dymera. Już omówiliśmy tę stronę kościelną, że ona po prostu nie chce widzieć, bo ksiądz Dymer jest może nie biznesmenem, ale sprawnym lobbystą, bo ściąganie pieniędzy z budżetu państwa to nie jest działanie przedsiębiorcze, to jest działanie no, bardziej wyłudzające czy lobbystyczne, no ale tu myślę, że się zgodzimy. Jak ty oceniasz działanie państwa polskiego przez te 25 lat? Wszystkie te przestępstwa się przedawniły. Czy prokuratura państwa polskiego jest bez winy w tej sprawie?
Moim zdaniem ani prokuratura, ani sąd nie jest bez winy. Wiem, że jeden z poszkodowanych na sali sądowej od sędziny usłyszał, że po coś do tej sprawy wracał i po coś się nią zajmował. No przecież to jest w ogóle zupełnie niepotrzebne i sugerowała ta pani, że no sprawy i tak nie da się wygrać i z tego tytułu mogą być tylko kłopoty. Wiem, że w 2008 roku zeznania poszkodowanych były zeznaniami uznane za wiarygodne. To po pierwsze, nie był to jeden świadek, nie był to jeden poszkodowany, tylko poszkodowanych było kilka osób i wiem, że z przyczyn proceduralnych tylko i wyłącznie ta sprawa nie została doprowadzona do końca i nikt się później tym oczywiście nie zainteresował. Wiem, że wśród poszkodowanych są osoby, które popełniły samobójstwo. Są też takie, które dzisiaj żyją na granicy bezdomności. To są wszystko skandaliczne rzeczy i oczywiście zaniedbania państwa są ogromne. Słyszeliśmy z ust ministra sprawiedliwości, że wszystkie te sprawy trudne związane z pedofilią, nie tylko w kościele, wśród polityków, wśród nauczycieli i całych grup społecznych będą badane dosyć wnikliwie. No i sprawy księdza Dymyra znamy już medialnie od 12 lat. Jest ona prowadzona od 25 i jakoś nie zauważyłem, żeby prokurator generalny Ziobro zrobił cokolwiek w tej kwestii, przynajmniej nie widzieliśmy żadnego reportażu w telewizji polskiej o księdzu Dymerze, nie widzieliśmy też ekspertów, którzy siedzą i godzinami opowiadają o tym, jak paskudnie zachowywał się ksiądz Dymer i jego zwierzchnicy, także no, wydaje mi się, że to jest po prostu śmieszne, ale oczywiście to nie jest sprawa księdza Dymera, to nie jest wina tylko i wyłącznie obecnej władzy, tylko poprzedniej. Dokładnie w ten sam sposób, poprzednia władza dokładnie w ten sam sposób zawiniła, albo może jeszcze gorzej, no bo przecież publicznie wiedzieliśmy o tym, co się dzieje w Szczecinie, a tak naprawdę nikt nie zareagował.
Pastor Paweł Chojecki, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć jako Polacy ze sprawy księdza Dymera? Z tego, co dzisiaj mówiliśmy, był on mocno umocowany zarówno w Kościele, jak i w świecie polityki.
Jeśli Polacy chcą żyć jak poddani feudalni, czy poddani jakiejś takiej mafii, bo tu kiedyś feudalnie, jeśli to było załatwiane, no to wiadomo było, kto winien, no ma takie, znaczy kto tam podejmuje decyzje, król, książę i tak dalej, czyli była jakaś przejrzysta sytuacja, no i ludzie mówili, no ten zły książę, zły król i tak dalej, a w sytuacji tego, o czym Jakub powiedział, gdzie tutaj pani sędzina, no pani sędzia, tak się teraz mówi, zaczyna rugać ofiarę, że w ogóle się tutaj jakieś sprawiedliwość... Po co ci ta sprawiedliwość? Co ci do łba strzeliło, nie? No to już jest jakiś system, no, takiej ośmiornicy. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać, że to już praktycznie ci ludzie będący w aparacie władzy, prokuratorzy, adwokaci, sędziowie, policjanci, nie? Że to tak jak w tym filmie właśnie pokazującym sytuację w Bostonie, gdzie taka zmowa, taka katolicko-państwowa, gdzie zmowa katolicko-państwowa sprawiała, że przez lata gwałciciele, pedofile w sutannach różnych i biskupich, i księżowskich działali kompletnie bezkarnie, nie? Czyli to już była taka ośmiornica, mafia. I jeśli Polacy chcą żyć w takim państwie, że twoje dziecko wyślesz do pierwszej komunii, a no później będzie miał takie problemy, jak Jakub opowiada, popełni samobójstwo, będzie człowiekiem niezdolnym do budowania trwałych relacji, poradzenia sobie z życiem bezdomnym i tak dalej, no to jeśli tego Polacy chcą, no to któż im zabroni? My wzywamy, Polacy. Jest możliwość zbudowania naprawdę sprawiedliwego państwa, tylko to wszyscy muszą zacząć o tym myśleć, mówić i przynajmniej jakaś znaczna część Polaków musi tego chcieć, musi przestać się godzić z tą tyranią tej katokomuny, czyli tej właśnie ośmiornicy oplatającej naród polski.
Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika Więź, tak skomentował sprawę księdza Dymera. Można powiedzieć, że jest to początek przywracania sprawiedliwości. Tu warto zaznaczyć, że i magazyn Więź, i portal OKO.press zrobili dużo, żeby ta sprawa, żeby o tej sprawie usłyszała cała Polska i żeby zostały wyciągnięte konsekwencje.
Jeszcze takie ostatnie zdanie podsumowania. Zobaczcie, czym zajmuje się prokuratura dzisiaj pana Ziobry. Mówiłem o tym, że odgrzała sprawę, która już parę lat się toczy o tym, że nauczycielka zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim. Nie? Prokurator generalny Ziobro użył swojej władzy, żeby choć już wszystkie sądy tam powiedziały, że dajcie kobicie spokój, zamykamy ten temat, to on jeszcze raz tam zastosował jakąś nadzwyczajną kasację, żeby tę kobietę skazać. Czy słyszałeś, Jakub, żeby taką gorliwość w jakiejkolwiek jednej, najmniejszej sprawy o pedofilię księży minister Ziobro i prokurator generalny w jednej osobie wykazywał?
Nie słyszałem i chyba nie usłyszę. Szczerze mówiąc, cały czas mam wrażenie, że pan Ziobro myśli, że nas nie ma, że my zmyślamy, udajemy, wymyślamy jakieś historie, że tak naprawdę nic nam się nie wydarzyło, tylko ktoś nas dotknął za kolano albo za pupę i to tyle, i to w zasadzie nic wielkiego. Takie mam wrażenie. Szczerze mówiąc, myślę, że on po prostu nie wierzy, że księża mogą dopuszczać się takich czynów. Jego pewnie ograniczone pole myślenia nie jest w stanie dostrzec nas jako poszkodowanych, a jest nas mnóstwo i coraz więcej nas ukazuje się publicznie i będziemy to robić tak długo, dopóki sytuacja w Kościele się pod tym względem nie zmieni. Ale oczywiście on woli ścigać panią, która zdjęła krzyż, bo to obraziło jego uczucia religijne. Mam tylko nadzieję, że nigdy ani w jego najbliższym otoczeniu, ani w jego rodzinie, ani wśród znajomych nie będzie musiał się zmierzyć z problemem związanym z przestępstwem seksualnym, z pedofilią, bo może dopiero wtedy zrozumie, jak dużą wagę ma to przestępstwo. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale być może dopiero wtedy, kiedy zobaczy jakiegoś poszkodowanego na żywo, bezpośrednio twarzą w twarz i zobaczy, jaka to jest wielka tragedia, to dopiero wtedy pójdzie po rozum do głowy i zacznie, przestanie bronić Kościoła, zacznie zajmować się tak naprawdę przestępcami.
I aby Polska nie była naprawdę państwem wyznaniowym, szacunek dla wszystkich tych, którzy nie boją się walczyć dzisiaj o prawdę, szczególnie w Kościele katolickim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Jakub Pankowiak.
Dziękuję pięknie.
Do zobaczenia. Pastor Paweł Chojicki, dziękuję ci.
Ja również dziękuję.
Do zobaczenia.